Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, tydzień temu w sobotę wielu już wieściło koniec Rosji Władimira Putina. Cały świat śledził te wydarzenia związane z wkroczeniem żołnierzy grupy Wagnera do Rostowa nad Donem. Głośny marsz na Moskwę, który zakończył, jak się okazało, szybkim odwrotem. Co my wiemy na pewno o tym incydencie? No bo szczególnie w tych pierwszych godzinach trudno było jakąś rzetelną, wiarygodną analizę, a późniejsze wydarzenia pokazały, że wielu się myliło.
No i myślę, że ja też nie chcę tutaj prorokować, dlatego że pewne jest jedno, że taki fakt był. I z drugiej strony rozmawiać o celach, o tym, dlaczego to było i dlaczego to miało doprowadzić, to jest właśnie wróżenie trochę z fusów. No, było to wielkie wydarzenie w Polsce, była od razu reakcja najwyższych władz, także w całym demokratycznym świecie. Okazało się, że jakby tragedia i komedia są bardzo blisko siebie. Dzisiaj Prigorzyn i jego... To trudno nazwać tych ludzi żołnierzami. Żołnierz to mimo wszystko jednak brzmi dumnie. No to są po prostu wynajęci najemnicy prywatnej firmy. Mieliśmy kiedyś Blackwater w Iraku, teraz mamy Wagnera w Rosji i nie tylko w Afryce przecież tam.
No tym bardziej, że skład tego,
tak, oczywiście,
to tego jest, ugrupowania budzi duże kontrowersje.
No jak się słucha wystąpień Wagnerowców, zwłaszcza w tym teraz ostatnim krytycznym okresie, to widać, że rzeczywiście to strach się bać.
Zresztą właśnie od momentu tej pełnoskalowej inwazji grupa Wagnera rzeczywiście poszerzyła się o naprawdę...
Tak, jeżeli kiedyś byli to w Afryce, przede wszystkim byli to oczywiście najemnicy, którzy może coś umieli, mieli tam jakieś swoje wizje, nie tylko finansowe, to dzisiaj mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać trochę takim pospolitym ruszeniem, które za pieniądze mordowało, grabiło, zabijało. Także tutaj żołnierzami bym ich nie nazwał, ale wróćmy do meritum. Mhm. Było to, rzeczywiście wydawało się groźne, a skończyło się trochę właśnie tragifarsą. Ten wyjazd z Rostowa, Prigorzyna, te tłumy, które go żegnały, pokazuje, że rzeczywiście Rosji warto się przyglądać, ale te wieści o tym, że Władimir Putin przegrywa i jest w kryzysie, zwłaszcza w świetle tego, co widzimy, ostatnie spotkanie, tłumy, prawda, feta, celebryta najwyższej rangi, no tutaj piosenkarze z areny narodowej wysiadają przy tym, pokazuje, że jednak ten system trzyma się mocno i ci, którzy wieszczą po raz kolejny upadek Rosji putinowskiej, no troszeczkę się mylą. Zwłaszcza, że jakby odejdźmy na chwilę od Wagnera, zobaczmy, co się dzieje na froncie. Na froncie dzieje się tak, że jednak Rosjanie na niektórych kierunkach rzeczywiście się bronią, ale ciągle na niektórych kierunkach atakują. Pamiętamy tą wspaniałą ofensywę, która zakończyła się odbiciem obwodu charkowskiego, ale na tym kierunku Rosjanie nie tylko się trzymają, ale także atakują. Jak przyjrzymy się mapie Bachmutu, okolic Bachmutu, to tam, gdzie dzisiaj Ukraińcy próbują odzyskać to, co stracili zupełnie niedawno, to widzimy, że ta wojna rzeczywiście jest w takiej fazie, gdzie trudno mówić o klęsce Rosji. Także z jednej strony mamy sytuację taką, że widać, że to jest państwo, które ma ogromne problemy. Tutaj jeden z komentatorów nazwał to taką somalizacją Rosji. I to jest bardzo dobre określenie. Pokazuje, że rzeczywiście oprócz tego centrum władzy, które tam od ponad 20 lat jest, pojawiają się jakieś nieśmiałe próby znalezienia sobie nowej przestrzeni i to państwo rzeczywiście działa w zasadzie na takim, właśnie na zasadzie inercji, że coś tam kiedyś zostało postanowione, ono się toczy bez względu na to, co się dzieje. Przecież jednak broń jest produkowana, sprzęt jest produkowany, dostarczany na front, możemy się śmiać i gardzić tym i powinniśmy tak robić, bo to tam nie ma żadnej chwały w tym wszystkim, ale jednak to jest. To jest jakby jedna strona. Z drugiej strony jest wysiłek ukraiński, jest wysiłek innych państw. Mieliśmy wizytę prezydentów Litwy i Polski w Kijowie i próbę jednak zmiany politycznej, wcale nie na Ukrainie, nie na linii frontu, a w krajach europejskich, w krajach członkach NATO, żeby jednak jakieś decyzje na najbliższym spotkaniu w Wilnie pozytywne dla Ukrainy, dla NATO, dla nas wszystkich zostały podjęte. Wojna jest taka, gdzie linia frontu przebiega przez wiele płaszczyzn, przez wiele środowisk, przez wiele. To nie jest tylko linia styku wojsk rosyjskich, ukraińskich, ale to jest naprawdę tych frontów jest tak dużo, trudno to policzyć. I tutaj Prigorzyn był jakimś fragmentem. Będziemy być może pamiętali, tak jak pamiętamy 91 rok w Moskwie, jak pamiętamy rozstrzelany parlament jako wydarzenie historyczne. Być może gdzieś tam w podręcznikach historii będziemy wspominali o tym fakcie, ale zapewne wydarzy się dużo, dużo więcej, o dużo większej mocy.
Czyli raczej incydent niż...
Raczej incydent niż trwała zmiana. Wydaje się, że... No miejmy świadomość, że samej rozgwali tam jest paręset tysięcy chłopa. Każdy, kto widzi filmy z tymi ludźmi, to jest naprawdę, to jest takie, powiedzmy sobie, Ormo plus tam nie wiem co, jakieś jednostki nadwiślańskie nasze dawne, to chłopy wielkie, grube, na schwał. To nie jest takie proste i wydaje mi się, że twierdzenie o kryzysie i to, że Prigorzyn coś pokazał, no pokazał, że rzeczywiście somalizuje się ta Rosja, ale do totalnego upadku to jeszcze dużo brakuje.
Ale to powiedzmy, panie profesorze, kim jest Jewgeni Prigorzyn, skąd on się wziął, no bo tak jak wspomniał pan, no ta grupa Wagnera, no to dziś, no wiemy, grupa najemników w dużej części, nazwijmy to typy spod ciemnej gwiazdy, prawda, kryminaliści.
Teraz tak, ja nie chcę to idealizować, bo naprawdę, czy mówienie o takich ludziach, że to są żołnierze, czy gdzieś tam przestrzeni, żołnierze mafii na przykład. Nie, no bandyci są, no to nie nazywajmy rzecz po imieniu. Są bandyci, wynajęci ludzie do mokrej roboty, to jest, Prigorzyn jest to postać bardzo ciekawa. Ja bym nie nazywał go kucharzem Putina, dlatego, że to jest jakby próba...
Takie się pojawiały głosy w związku z prowadzonymi przez jego biznesami wcześniej, prawda?
Teoretycznie ludzie, którzy jakby mają świadomość tego, no nie jest to może jakiś wielki oligarcha, nie jest to człowiek, który dysponował jakimś ogromnym majątkiem, natomiast jest to człowiek, który okazał się być bardzo skuteczny. I tak naprawdę, jakie są związki Prigorzyna i Putina, to my nie wiemy, być może nigdy się nie dowiemy, ale gdzieś jakieś takie informacje się przebijają, że na utrzymanie grupy Wagnera szły ogromne pieniądze, państwowe pieniądze, liczone w milionach rubli.
Wszystko w gotówce, zdaje się.
No, powiedzmy sobie w ten sposób, że jak to w Rosji zwykle bywa, jak się podniesie kamień, się okaże, że tam nie ma żadnego karelucha czy jakiegoś innego stworka, tylko jest tam 7 kolejnych kamieni i to tak człowiek podnosi i zamiast wyjaśniać, to ma coraz więcej pytań. Jewgeni Prigorzyn jest postacią, której się nie da wytłumaczyć i jej geneza jest tak samo niejasna jak wiele innych postaci. Wiemy, że stworzył rzeczywiście dużą firmę, bo to trzeba tak nazwać, która jest wynajmowana do mokrej roboty.
Właściwie nawet raczej sieć też.
Tak. No, miejmy świadomość, że to jest taka ośmiornica, która gdzieś tam, prawda, ma różne macki i w różnych miejscach działa. Najpierw w Afryce, bo tam było ogromne zapotrzebowanie. Teraz w Rosji i może już na Białorusi, to też jest ciekawy wątek, o którym trzeba pamiętać, że dzięki tym ustaleniom, które tam podjęto w trójkącie Prigorzyn, Łukaszenka, Putin, no być może część Wagnerowców będzie właśnie na Białorusi, co też tworzy określony klimat, określone zagrożenie, nie tylko wewnętrzne dla Białorusi, ale także na przykład i dla Polski, dlatego że no, Prigorzyn to jest tak jak te zielone ludziki na Krymie, których zawsze się można było wyprzeć, powiedzieć, no co my mamy z tym wspólnego, no prywatna firma, tutaj jesteście kapitalistami, powinniście to zrozumieć. Więc ja myślę sobie, że to było bardzo, bardzo sprawne narzędzie w ręku Kremla, oficjalnego Kremla, które być może nagle poczuło, że może coś więcej, że władza leży na ulicy, że ma moc, ma środki, ma przede wszystkim autorytet. Pamiętajmy, że w Rosji jest wielu ludzi, którzy widzą w Prigorzynie nadzieję na zbawienie, na to, że jednak ta moralna zgnilizna, która Rosję toczy, bo to jest potworna zgnilizna. My sobie nie wyobrażamy, jaki tam jest kryzys moralny, już nie mówiąc o innych, ale to jeżeli ktoś postrzega Rosję jako państwo konserwatywne, to powinien naprawdę zredefiniować swoje postrzeganie. To jest moralnie upadłe państwo i gdzie niektórym się wydaje, że rzeczywiście władza leży na ulicy. Być może mamy tutaj do czynienia z taką próbą podjęcia tej władzy, dlatego że no, śmiejemy się, masz na Moskwę. To nie są takie odległości. To mówimy tutaj o tej zachodniej części Rosji. Najbardziej skumulowany, jeżeli chodzi o liczbę ludności, najbogatszy, a jednocześnie, gdzie te przestrzenie nie są aż takie znowu dalekie. I ta tam dla niektórych mrzonka o dojściu z Woronerza do Moskwy, to mogło się okazać zupełnie realna, dlatego że teraz...
No, na pewno taką świadomość miał mer Moskwy, który nawet ogłosił dzień wolny w poniedziałek.
Tak, chociaż to też... Tak. To niektórzy komentatorzy twierdzą, że tam było 10 tysięcy ludzi gotowych do obrony, tylko i wyłącznie. Mówimy tutaj o kilkunastomilionowym mieście teraz, potężnym, ogromnym, a okazuje się, że władza teoretycznie mogła liczyć na kilkanaście tysięcy kogoś, kto ewentualnie być może by bronił tego podejścia, ale to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś mógł podejść pod Moskwę i ją tam gdzieś atakować, bo to jakby trochę takie science fiction. Natomiast jeżeli chodzi o Prigożyna, zobaczymy. To był człowiek, który sobie potrafił poradzić w różnych sytuacjach. Ja bym nie stawiał tutaj ostatecznie kreski na nim. Być może jeszcze o nim usłyszymy, chociaż z drugiej strony być może jego gwiazda powoli zachodzi. Dlaczego? Tam jest tylko jedna gwiazda. To jest gwiazda Władimira Putina i żadna inna gwiazdeczka, gwiazdunia się nie może tam objawić, bo zostanie z tego firmamentu strącona. Mieliśmy wielu takich ludzi, którzy byli przy Putinie. Chociażby sam Miedwiediew, który się stoczył dzisiaj, jest po prostu nikim. Człowiek, który był prezydentem, którego ludzie uważali za kogoś rzeczywiście wartościowego w tej polityce, w tym współczesnym świecie, dzisiaj jest jakimś internetowym trolem. A Putin jest Putinem, także tutaj, no,
ale jednak zareagował Władimir Putin, właściwie nazwał Prigożyna zdrajcą, zadeklarował, że władze obronią kraj przed wewnętrzną zdradą, jak powiedział, mówił o ciosie w plecy, no a potem no nie wiem, czy jak gdyby nigdy nic, ale jednak jest próba jakby rozwiązania tego konfliktu. Kwestia, no właśnie, choćby...
To jest przestrzeń, w której liczy się siła i tą siłę Prigożyn miał. Czy ją ma? Nie wiadomo. Widzimy, że wielu jego, powiedziałbym, współpracowników niższego szczebla no jest w tym momencie co najmniej sfrustrowanych, dlatego że on sobie poradzi, w tej czy innej formie sobie poradzi, natomiast oni mogą mieć problemy. Pamiętajmy, że w dużej części to są więźniowie. I jeżeli był w więzieniu, to do tego więzienia może wrócić. To jest jakby oczywiste. I czym innym jest głowa, czym innym jest reszta tego ciała, w którym jest człowieka Wagner. I miejmy jakby tą świadomość. Natomiast miejmy też taką świadomość, że tam wszystko jest labilne. Wszystko jest labilne, dlatego że sytuacja w Rosji, czy inaczej, król okazał się być całkowicie nagi. Oczywiście daleki jestem od tego, żeby odmawiać siły temu państwu, natomiast jednak to nie jest taka siła, to nie jest taka sprawczość, o jakiej myśleliśmy, że jest, o jakiej sądzono, że jest. I król jest nagi, w tym momencie jest problem, co z tym zrobić. Jak na razie społeczeństwo rosyjskie, wydaje się, reaguje tak, że nie dostrzega tej nagości. Być może ktoś pokładał wiarę Prigożynie, być może jest on wyrazicielem czyichś interesów, a być może to wszystko była szopka i teatrzyk na użytek właśnie przede wszystkim Zachodu, żeby cały czas była tam żonka, że tu, pamiętajmy, taki stary schemat jeszcze z sowieckich czasów, gołębie i jastrzębie. I tu się nic nie zmieniło. To dalej ten schemat jest. Czyli mamy jastrzębi, którzy prą do wojny, nagle się pojawiają gołębie, które tutaj chcą się układać i tak dalej. Te gołębie więcej ugrały niż te jastrzębie. Tak samo. Być może ten wariant jest ciągle rozgrywany.
Czy jakaś forma, panie profesorze, ustawki? Bo takie analizy i komentarze też się pojawiały. Zresztą jakby dowodem na to miały być... na takie tezy miało być to, że sam Prigorzyn nie miał jakichś wielkich trudności z rozpowszechnianiem tego swojego niezadowolenia na telegramie, czy nawet w oficjalnych programach
telewizyjnych. Zwróćmy uwagę, że jest wielu komentatorów, są komentatorzy życia politycznego Rosji, którzy mają stosunkowo dużą niezależność. Jednym Jewgeni Prigorzyn, kolejnym jest Igor Girkin, którego znamy jako człowieka, który jest odpowiedzialny za zestrzelenie samolotu malezyjskiego, straszliwy zbrodniarz, ale ma opinię człowieka niezależnego, człowieka FSB, który potrafi formułować sądy nawet bardzo nieprzychylne Władimirowi Putinowi. Także to być może jest to forma ustawki. Jeżeli mamy świadomość, że ten człowiek mówi o Putinie, rządzi 23 lata w takim państwie jak Rosja i to, jak widać, żyje i ma się dobrze, no to możemy być i musimy być przygotowani naprawdę na przeróżne warianty.
Jeżeli Prigorzyn się wycofał, pomijając jakby całą ustawkę, co to oznacza? No bo on jednak wystąpił oficjalnie, mówił o tym, że to jego niezadowolenie, cały ten marsz sprawiedliwości, to jakby oskarżał przeprowadzenie ataku na swoje te siły, na swoją grupę. Dostał to, co chciał?
Nie wiem, ale pamiętajmy, że nigdy nie formułował jakichś antyputinowskich postulatów. Jego wrogami byli Szojgu i Gerasimow i on to ciągle artykułował. A jak widzieliśmy ostatnio...
Zresztą ten konflikt, on się już tlił od dłuższego czasu.
Czy to jest konflikt? To pamiętajmy, że to jest teatr. Teatr, tylko niestety teatr, w którym ginie dziesiątki tysięcy ludzi. Ale jest to jednak forma teatru, dlatego że ostatnio widzieliśmy, że Putin zaczął bardzo lekceważyć Szojgu i nawet to można było obejrzeć film, gdzie wręcz stoi do niego tyłem odwrócony, co już jest wyrazem ogromnej niegrzeczności nawet w tym środowisku. Ale cały czas miejmy świadomość, że tym głównym rozgrywającym, jedynym jak na razie rozgrywającym jest właśnie Władimir Putin, a wszystko inne zdaje się być w jakiś sposób od niego zależne. I te wszystkie opowieści, które teraz słyszymy, czy o Prigorzynie, czy właśnie, że znowu Surowikin został aresztowany i tak dalej, to są sprawy, które być może tak jest, a być może tak nie jest. To jest stąpanie trochę we mgle. Ja wiem, że ktoś powie, no to po co tu w ogóle przyszedłeś, dlaczego ty mówisz, ale właśnie to jest najważniejsze, żebyśmy mieli świadomość, że my nie wiemy, jaki jest ostateczny cel Putina, my nie wiemy, jaki ma scenariusz, na pewno ma.
Ale czy nie jest tak, panie profesorze, że niezależnie od tego, jaki scenariusz został w tej sprawie napisany i jaki odbywa się i co z tego wyniknie, to mimo wszystko Władimir Putin jednak rykoszetem dostał cios, czy
tak,
czy dostanie.
Bo tego scenariusza wyłamała się Ukraina. To jest najważniejsze dla nas. To jest jedyny promyk nadziei, który jak na razie mamy, jeżeli chodzi o całą tę sytuację. Z tego scenariusza wyłamała się Ukraina. Ukraina się broni prawie 500 dni tej obrony i to jest coś, to jest ten moment, chociaż trudno to nazwać momentem, to już jest kilkanaście miesięcy straszliwej wojny, ale który jakby pomieszał szyki i który powoduje, że trzeba się łapać ad hoc jakiejś sytuacji. Tutaj myślę, że Jewgeni Prigorzyn jest taką właśnie sytuacją ad hoc. No, trzeba było, komuś to miało posłużyć, ta cała historia, bo zwróćmy uwagę na fakty, jakie są. Wyszedł z Bachmutu, miał gdzieś tam być w Rostowie nad Donem, być może w Bachmucie są teraz wojska rosyjskie, czyli podporządkowane Ministerstwo Obrony i jak na razie tam sobie radzą. Tam ofensywa ukraińska jest, ale te zdobycze są niewielkie. Zresztą trudno wyobrażać sobie, że byłoby inaczej. To Charków, Cherson to raczej były decyzje polityczne. To była decyzja rosyjska o ustąpieniu przy całym szacunku, jaki mam ogromnym dla armii ukraińskiej. To jednak jakby nie tak to wyglądało. Dzisiaj trzeba walczyć na iluś tam liniach obrony rosyjskiej itd. Nie ma człowieka Wagner, a świat się nie zawalił. Wojna dalej jest. Nic się nie dzieje takiego, co pokazywałoby jakiś totalny kryzys na froncie. Więc Wagner zrobił swoje. Wagner może odejść. I to miejmy taką świadomość.
No właśnie, o tym, co się stanie z grupą Wagnera, o tym, co się stanie z Jewgenijem Prigożynem, o tym także dzisiaj pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Ja tylko przypomnę, dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii Polityki Studiów Wschodnich KUL. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.